Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czerwca wita Państwa Krzysztof Brąk. Wręczając nagrodę Ratzingera, papież wskazał dziś na zadania prawdziwego teologa. Nowym metropolitom przypomniał o wymogu miłości Chrystusa, a L'Osservatore Romano w 150-lecie dziennika zachęcił do większego otwarcia na nowych autorów i sprawy międzynarodowe. To tylko niektóre z aktualności watykańskich, od których rozpoczniemy nasz program. W jego drugiej części cykliczna audycja księdza profesora Dariusza Kowalczyka o książkowym wywiadzie z Benedyktem XVI. Zapraszamy.
Czym jest naprawdę teologia? To pytanie postawił Benedykt XVI, wręczając nagrodę Ratzingera, określaną już jako Nobel z teologii, jej pierwszym trzem laureatom. Dwaj z nich, jak powiedział papież, to wielcy teolodzy nagrodzeni za całość długiego życiowego dorobku. 77-letni hiszpański dogmatyk ksiądz profesor Olegario González de Cardedal z Salamanki i 85-letni świecki badacz ojców Kościoła profesor Manlio Simonetti z Rzymu. Trzeci należy do młodszego pokolenia, 50-letni ojciec Maximilian Heim, opat cystersów z Heiligenkreuz w Austrii, badacz myśli teologicznej Józefa Ratzingera.
Ojciec Święty podjął refleksję nad znaczeniem teologii jako nauki o Bogu. Przypomniał, że w nowych czasach, by dowieść jej naukowości, często sprowadzono ją do badań historycznych albo łączono z psychologią i socjologią. To jednak nie wystarcza, bo teologia musi odpowiadać na pytanie o prawdziwość wiary. Nie chodzi tu o racjonalność na drodze eksperymentów. Ten sposób używania rozumu w czasach współczesnych rozwinął się w pełni na polu nauk przyrodniczych, zwrócił uwagę papież. Przyznał, że w zakresie poznawania natury i jej praw takie rozumienie naukowości jest słuszne i nikt tego nie może podważać.
Istnieje jednak granica takiego używania rozumu. Bóg nie jest przedmiotem ludzkiego eksperymentowania. On jest podmiotem i objawia się jedynie w spotkaniu między osobami. Miłość chce lepiej poznać tego, kogo kocha. Prawdziwa miłość nie czyni ślepym, ale widzącym. Należy do niej pragnienie prawdziwego poznania drugiego. Dlatego ojcowie Kościoła, tych, którzy poprzedzali i przygotowywali chrześcijaństwo, znajdowali poza światem objawienia Izraela nie na obszarze zwyczajowej religii, ale w szukających Boga, w filozofach, w ludziach spragnionych prawdy, a zatem na drodze ku Bogu. Kiedy nie ma takiego używania rozumu, wielkie pytania ludzkości wypadają poza zakres rozumu i są pozostawiane nieracjonalności. Dlatego tak ważna jest autentyczna teologia. Prawdziwa wiara prowadzi rozum do otwarcia się na to, co boskie, aby kierowany miłością poznał Boga bardziej z bliska. Inicjatywa tej drogi należy do Boga, który włożył w serce człowieka pragnienie, by szukał Jego oblicza.
Benedykt XVI spotkał się ponadto w auli Pawła VI z metropolitami, którym wczoraj nałożył paliusze, z ich bliskimi oraz wiernymi przybyłymi do Rzymu na tę uroczystość. Była to dla papieża okazja do przypomnienia w różnych językach znaczenia paliusza jako znaku kościelnej jedności z następcą Piotra.
Drodzy przyjaciele, dziękujmy Panu, że w swej nieskończonej dobroci nie przestaje dawać pasterzy swojemu Kościołowi. Was, drodzy arcybiskupi, metropolici, zapewniam o duchowej bliskości i modlitewnym wsparciu waszej pasterskiej posługi, którego niezbędnym wymogiem jest postawienie na pierwszym miejscu miłości Chrystusa. Jak stwierdza święty Cyprian w swoim traktacie o modlitwie pańskiej, nic nie można przedkładać nad Chrystusa, bowiem i On niczego nie umiłował tak jak nas. Należy zatem pragnąć nierozerwalnego trwania w Jego miłości, stać odważnie przy Jego krzyżu i dawać Mu wierne świadectwo.
Duszpasterskie zasługi kardynała Georga Stercyńskiego w jednoczeniu podzielonego miasta i kraju przypomniał papież w telegramie kondolencyjnym po śmierci emerytowanego arcybiskupa Berlina. 75-letni niemiecki purpurat zmarł dzisiaj po długiej i ciężkiej chorobie, znoszonej cierpliwie i z wiarą, co podkreśla Benedykt XVI. Zwraca też uwagę na jego troskę o bezdomnych, uchodźców i migrantów.
W czasach, kiedy ludziom brak punktów odniesienia, L'Osservatore Romano prezentuje się jako gazeta opiniotwórcza, która nie tylko informuje, ale również formuje swych czytelników, napisał Benedykt XVI w przesłaniu z okazji 150-lecia Watykańskiego Dziennika. Jego pierwszy numer został wydany 1 lipca 1861 roku. Już wtedy ukazywał się jako popołudniówka.
150 lat historii to dla dziennika bardzo dużo, zaznaczył papież. Przypomniał chwilę, kiedy L'Osservatore Romano cieszyło się szczególnie wysokim prestiżem. Zyskało go dzięki swej obiektywności oraz odwadze, jaką zachowało w obliczu tragedii XX wieku. Było tak zwłaszcza podczas II wojny światowej, kiedy papieski dziennik był w ówczesnym Rzymie jedynym światłem, prawdziwą latarnią morską, zauważył Benedykt XVI, odwołując się do świadectwa Pawła VI. Tę funkcję, zdaniem papieża, Watykański Dziennik powinien pełnić również dzisiaj, poszerzając grono autorów i nabierając coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Pomagają temu edycje w innych językach oraz istniejąca od 2 miesięcy własna strona internetowa, napisał Benedykt XVI w przesłaniu z okazji 150-lecia L'Osservatore Romano.
Po katastrofie w elektrowni w Fukushimie należy się ponownie zastanowić nad zasadnością korzystania z energii nuklearnej, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jej tegoroczna konferencja ministerialna odbyła się w cieniu tragicznych konsekwencji trzęsienia ziemi w Japonii.
Zdaniem watykańskiej delegacji katastrofa w Fukushimie pokazała, że energia atomowa wiąże się z realnym, a nie tylko hipotetycznym ryzykiem. Szkody, jakie może wyrządzić, mają zasięg ogólnoświatowy, a ich skala jest nieprzewidywalna. W takiej sytuacji należy sobie znowu postawić pytanie o zasadność korzystania z energii atomowej i o to, czy rzeczywiście jesteśmy zabezpieczeni przed błędem człowieka na każdym etapie funkcjonowania elektrowni. Dodatkowo, i to ciężkie do oszacowania zagrożenie, stanowi na tym polu terroryzm. Nierozwiązanym problemem jest też składowanie odpadów radioaktywnych oraz likwidacja nieczynnych reaktorów. Trzeba zapytać, czy nie jest to dodatkowy ciężar, którym obciążamy przyszłe pokolenia. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i wzmożonym rozwojem elektrowni atomowych niezbędne jest zaostrzenie międzynarodowych kontroli na tym polu, stwierdziła delegacja Stolicy Apostolskiej.
Chrześcijanie różnych wyznań porozumieli się w sprawie misji. Światowa Rada Kościołów, Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego oraz Światowy Alians Kościołów Ewangelikalnych wydały wspólną deklarację Chrześcijańskie świadectwo w wieloreligijnym świecie.
Praca nad dokumentem trwała 5 lat. Przypomina się w nim, że ewangelizacja należy do istoty życia chrześcijańskiego. Nawet jeśli w niektórych sytuacjach głoszenie Ewangelii jest trudne czy wręcz zakazane, nie zwalnia to chrześcijan z obowiązku dawania świadectwa o Chrystusie. Czyniąc to, powinni jednak wzorować się na samym Chrystusie, okazując szacunek innym. Dokument piętnuje szereg zachowań, które są sprzeczne z wartościami Ewangelii, między innymi stosowanie przemocy, a co za tym idzie niszczenie miejsc kultu, sakralnych symboli i tekstów. W ekumenicznej deklaracji przypomina się również, że głosząc Ewangelię nie można wykorzystywać trudnego położenia ewangelizowanych, wynikającego na przykład z ubóstwa czy choroby.
Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Mówi się niekiedy, że papież Benedykt XVI jest ostrożniejszy niż Jan Paweł II w sprawach ekumenizmu i dialogu z innymi religiami. Mam wrażenie, że wypowiadający tę opinię mylą sposób bycia, który rzeczywiście jest różny u tych dwóch papieży, z istotą sprawy, jaką jest ekumenizm. Trzeba ponadto zauważyć, że ekumeniczny optymizm wzbudzony przez Sobór Watykański II, tak jeszcze żywy w latach 70., potem wyraźnie zbladł. Co więcej, podziały zwiększyły się, a nie zmniejszyły. Do różnic teologiczno-dogmatycznych doszły bardzo poważne różnice dotyczące stosunku do kwestii moralnych. Benedykt XVI zauważa, że protestantyzm wykonał takie ruchy, które go raczej od nas oddalają – święcenie kobiet, akceptowanie homoseksualnych związków i więcej tym podobnych. Inne są pozycje etyczne, inny sposób dostosowywania do współczesności. To utrudnia rozmowę. Jednocześnie papież wskazuje na światową różnorodność protestantyzmu oraz na fakt, że w protestanckich wspólnotach, które uległy naciskowi laicyzmu, są ludzie, którzy żywo dążą do poznania właściwej substancji wiary i nie zgadzają się z podejściem swoich kościołów. To z inicjatywy takich właśnie ludzi we wspólnocie anglikańskiej zrodziła się idea opracowania prawno-pastoralnej ścieżki przejścia do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Niektórzy biskupi anglikańscy, patrząc na to, co dzieje się w ich macierzystej wspólnocie, odkryli, że całkowicie podzielają wiarę opisaną w katechizmie Kościoła katolickiego. Trzeba więc było im i wielu innym wyjść naprzeciw i zobaczyć, stwierdza papież, na ile mogliby zachować własną tradycję, własne formy życia z całym ich bogactwem. Nie chcemy, stwierdza Benedykt XVI, tworzyć nowych kościołów unickich, ale chcemy dać możliwość włączenia się we wspólnotę z papieżem, a przez to we wspólnotę katolicką. By zrozumieć właściwie ekumeniczną postawę Benedykta XVI, trzeba znać to, co na temat ekumenizmu powiedział ostatni sobór, który z jednej strony był daleki od jakiejś utopii ekumenizmu na skróty, a z drugiej strony podjął na nowo z wielką otwartością słowa modlitwy Jezusa, aby byli jedno. Sobór był daleki od postawy, którą potem zaczęto mylnie utożsamiać z ekumenizmem, a mianowicie od frywolnego twierdzenia, że wszystkie wyznania i religie są równe, że każdy ma swoją prawdę. Ojcowie soborowi nie stracili przecież z oczu prawdy o jedyności i wyjątkowości Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi. Sobór stwierdził jednoznacznie, że całą pełnię zbawczych środków można osiągnąć jedynie za pośrednictwem katolickiego Kościoła Chrystusowego, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Papież zna dokumenty soboru i wie, że prawdziwy wysiłek ekumeniczny żadną miarą nie oznacza rozmywania własnej tożsamości. Tylko ci, którzy wiedzą, kim są, którzy nie mają problemów z własną tożsamością, zdolni są do dialogu i spotkania. Mam wrażenie, że niekiedy krytykuje się Benedykta XVI za to, że jest wierny autentycznemu duchowi Soboru Watykańskiego II. Wielu komentatorów zauważa, że to właśnie za Benedykta XVI wzrosły szanse w rzeczywistym zbliżeniu katolicyzmu i prawosławia. W książce Światłość Świata Benedykt XVI stwierdza: prawosławie jest miejscem, gdzie jest nam najbliżej do siebie nawzajem i gdzie najszybciej możemy mieć nadzieję na spotkanie. Papież przyznaje, że z ekumenicznym patriarchą Bartolomeuszem łączy go prawdziwa przyjaźń, a z patriarchą Moskwy serdeczna nić porozumienia. Kiedy kościoły protestanckie coraz bardziej się sekularyzują i upodabniają do lewicowych lub zielonych partii na Zachodzie, Kościół katolicki i Kościół prawosławny odnajdują wspólne, zakorzenione w wierze przesłanie etyczne. Redaktor Zeewald zauważa w rozmowie z Benedyktem XVI, że podstawową sprawą dzielącą prawosławie i katolicyzm jest prymat i jurysdykcja papieża. Ta sytuacja rodzi pytanie, czy można by jakoś zreorganizować papiestwo ze względu na jedność chrześcijaństwa. Jan Paweł II w encyklice Ut Unum Sint stwierdził, że modli się gorąco do Ducha Świętego, by oświecił wszystkich pasterzy i teologów kościołów chrześcijańskich, aby wspólnie poszukiwać takich form sprawowania urzędu biskupa Rzymu, w których będzie możliwe realizowanie uznawanej przez jednych i drugich papieskiej posługi miłości. Można te słowa odczytać jako zaproszenie do właśnie zreorganizowania papiestwa pod kątem możliwości uznania papieskiego prymatu przez tych, którzy teraz go nie uznają. Niektórzy widzą obiecujące możliwości w odwołaniu się do formuły, że biskup Rzymu jest pierwszym wśród równych. Benedykt XVI przypomina jednak, że formuła ta nie jest dokładnie tym, jak katolicy rozumieją papieski prymat. Papież jest pierwszy, stwierdza Benedykt XVI, i ma także specyficzne funkcje i zadania. W tym sensie nie wszyscy są równi. Jednocześnie przyznaje, że fakt, iż niektórzy duchowni prawosławni, a także ewangeliccy, wyrazili możliwość uznania honorowego prymatu rzymskiego papieża, między innymi jako rzecznika światowego chrześcijaństwa, jest deklaracją znaczącą. Zresztą de facto biskup Rzymu niejednokrotnie stara się mówić w imieniu całego chrześcijaństwa, na przykład przy kolejnych wybuchach krwawych prześladowań chrześcijan. Benedykt XVI przyznaje, że pojawiła się szansa na spotkanie papieża i patriarchy moskiewskiego, ale zarazem dodaje: trzeba cierpliwie czekać, nic nie można robić na siłę. Wola jest z dwóch stron i pojawia się także atmosfera, która mogłaby to umożliwić. Wiemy, jak bardzo Jan Paweł II chciał pojechać do Moskwy, by spotkać się z tamtejszymi prawosławnymi i małą wspólnotą katolików. Może uda się to obecnemu papieżowi, który jednak się zastrzega, mówiąc: to zależy od tego, ile jeszcze życia podaruje mi dobry Bóg. Obok kontaktów z prawosławiem, bardzo ważną sprawą z punktu widzenia jedności jest sprawa kościoła w Chinach, gdzie istnieje kościół podziemny, uznający zwierzchność Rzymu, oraz kościół narodowy, zależny od komunistycznych władz Chin. Podejmowane są nieustanne wysiłki, by te dwie wspólnoty mogły się zjednoczyć i stanowić jeden kościół katolicki w Chinach, uznany przez władze i mający normalne, przewidziane prawem kanonicznym kontakty ze stolicą apostolską. Benedykt XVI stwierdza: pomimo występujących trudności istnieje wielka nadzieja, że uda się definitywnie skończyć z tym podziałem. Po dotknięciu kwestii ekumenicznych w 9 rozdziale książki Światłość Świata papież podejmuje problem dialogu z islamem. To bardzo trudny, ale niezbędny w dzisiejszym świecie dialog. Wydaje się, że do współczesnego islamu doskonale pasuje powiedzonko, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Muzułmanie pokazują różne twarze w zależności od tego, czy są większością, czy też mniejszością. W Niemczech, gdzie obecnie buduje się ponad 180 dużych meczetów z minaretami, wyznawcy islamu domagają się praw i przywilejów dla siebie w imię tolerancji, wolności i wielokulturowości. Natomiast w wielu krajach muzułmańskich zupełnie jest nie do pomyślenia, aby katolicy zaczęli budować jakiś kościół. W tym przypadku muzułmanie nie mówią już o tolerancji, ale podkreślają, że dana ziemia jest od wieków muzułmańska i trzeba to uszanować. Powyższa postawa niektórych muzułmanów zasmuca i irytuje, ale w gruncie rzeczy nie dziwi. Wszak robią oni wszystko, aby zgodnie ze swoimi poglądami rozszerzać wpływy islamu, a jednocześnie nie dopuścić do rozwoju chrześcijaństwa. Dziwi jednak postawa wielu laickich środowisk na Zachodzie, które nie tylko nie domagają się respektowania reguł wzajemności, ale zdają się wręcz jednoczyć z islamem w walce z chrześcijaństwem, a szczególnie z kościołem katolickim. Przykład proislamskiej, a zarazem antychrześcijańskiej poprawności politycznej dały nam swego czasu brytyjskie linie lotnicze. 2 lata temu Nadia Ewejda, zajmująca się odprawą pasażerów na londyńskim lotnisku Heathrow, została zawieszona w swych obowiązkach, gdyż nie zgodziła się na zdjęcie krzyżyka z szyi. Ów znak Chrystusa miał razić między innymi właśnie wyznawców islamu. Ostatnio zaś zabroniono pewnej stewardessie wziąć Biblię na pokład samolotu lecącego do Arabii Saudyjskiej. Benedykt XVI dostrzega te problemy i dlatego stwierdza: jest oczywiste, że islam musi w publicznym dialogu wyjaśnić dwie kwestie, mianowicie sprawę swojego odniesienia do przemocy i do rozumu. Chodzi też o takie kwestie jak tolerancja i prawo do zmiany religii, uznanie którego islamskim partnerom przychodzi z trudem. Jednocześnie papież zauważa, że katolicy i muzułmanie mają wspólne wyzwania. Z jednej strony bronimy wielkich religijnych wartości, wiary w Boga i posłuszeństwa Bogu, aby z drugiej strony znaleźć właściwe miejsce w nowoczesności. Zdaniem Benedykta XVI główny front we współczesnym świecie przebiega między radykalną, agresywną sekularyzacją a pytaniem o Boga, które jawi się w całej różnorodności. Dlatego pomimo wielkich problemów w kontaktach chrześcijaństwa z islamem trzeba wciąż cierpliwie szukać porozumienia w oparciu o wspólną wiarę w Boga, Pana Wszechświata.
Wysłuchali Państwo refleksji księdza Dariusza Kowalczyka o książce Benedykta XVI Światłość Świata. Na kolejną zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.